Przed mikrofonem Wojciech Wójcik, stoimy przed Rzeszowskim Zamkiem, jednym z najważniejszych zabytków miasta, ale dzisiejszą opowieść zaczniemy od czasów znacznie wcześniejszych, bo tematem audycji będzie najdawniejszy Rzeszów i badania archeologiczne. Ze mną jest archeolog i muzealnik Paweł Kocańda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jako data lokacji Rzeszowa jest podawany 19 stycznia 1354 rok, gdy król Kazimierz Wielki nadał przywilej lokacyjny Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk, który przyjął nazwisko rzeszowski. Ale co wiemy o początkach przedlokacyjnego Rzeszowa, a więc o okresie od X do połowy XIV wieku?
Tak, Rzeszów otrzymał prawo niemieckie w 1354 roku aktem lokacyjnym Kazimierza Wielkiego. Natomiast sama historia miasta zaczyna się dosyć wcześniej i dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym w ostatnich latach jesteśmy dosyć dobrze w stanie odtwarzać historię tego miasta. Przede wszystkim początki miasta wiążą się z osadą na Staromieściu, na tak zwanym Staromieściu. Dzisiaj jest to dzielnica Rzeszowa, gdzie najprawdopodobniej od X, XI do XIII stulecia istniał właśnie ten Rzeszów przedlokacyjny, związany z osadnictwem wcześniejszym i funkcjonującą tam osadą ruską. Do niedawna jeszcze przypuszczano, że teren dzisiejszego miasta lokacyjnego był pozbawiony osadnictwa, czyli ta lokacja miała się odbyć na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie wcześniej nie było osad. Były też takie przypuszczenia historyków, między innymi Maria Borowiejska-Birkenmajerowa przypuszczała właśnie, że Rzeszów był lokowany na tym surowym korzeniu. Natomiast część innych historyków, między innymi Janusz Kurtyka, dopuszczał możliwość tutaj osadnictwa. Dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym m.in. w 2017 roku udało się w pewien sposób potwierdzić, że jednak wcześniejsze osadnictwo, to osadnictwo przedlokacyjne, funkcjonowało także na terenie dzisiejszego miasta lokacyjnego, m.in. odkrycia na terenie ulicy 3 Maja w okolicy dzisiejszego Muzeum Okręgowym w Rzeszowie potwierdziły to, ponieważ tam archeolodzy natrafili na pozostałości obiektów ziemnych datowanych na XI-XIII wiek. Także mielibyśmy dosyć dużo informacji odnośnie tego przedlokacyjnego Rzeszowa. W pierwsze byłoby ta osada ruska związana z książętami ruskimi panującymi tutaj do połowy XIV wieku, czyli Staromieście, później zwane właśnie Antiqua Rzeszów w źródłach XV-wiecznych i Rzeszów lokacyjny w wieku XIV, lokowany właśnie na mocy dokumentu Kazimierza Wielkiego.
A jakie są najstarsze wzmianki o Rzeszowie? Myślę nie tylko o badaniach archeologicznych, ale także o źródłach piśmienniczych.
No najstarsza wzmianka o Rzeszowie to jest wzmianka dotycząca przede wszystkim dokumentu lokacyjnego, czyli 1354 rok, ale mamy też dokumenty wcześniejsze związane z funkcjonowaniem kościoła, chociażby przypuszcza się, że Rzeszów występuje już w dokumentach dotyczących spisów Świętopietrza z pierwszej połowy wieku XIV. Nie jest tych zmianek bardzo dużo, jest to dosłownie kilka zmianek. Dopiero tak naprawdę dla XV stulecia tych informacji mamy znacznie więcej.
W czasie, o którym rozmawiamy, Rzeszów był miastem prywatnym. Co to oznaczało?
Tak, Rzeszów był miastem prywatnym, czyli należał do prywatnego właściciela. Dokument Kazimierza Wielkiego z 1354 roku to nie jest tylko akt nadania prawa magdeburskiego miastu Rzeszów, ale to jest także akt nadania tych włości dla Jana Pakosławica. Król swoją mocą nadaje swojemu wiernemu słudze, który zresztą wypełniał dla niego wiele ważnych misji dyplomatycznych, prawdopodobnie również brał udział w wyprawach wojennych. Nadaje mu bardzo szerokie włości, czyli miasto na prawie niemieckim, Rzeszów wraz z potężnym terenem wokół, daje prawo budowy zamków między innymi, daje różne immunitety, dzięki czemu Jan Pakosławic staje się bardzo możnym posiadaczem ziemskim na tym terenie. Czyli Rzeszów był miastem prywatnym, należącym do przedstawiciela stanu rycerskiego, który podlegał władcy.
Czyli właściciel Rzeszowa był panem i władcą, mógł robić wszystko.
Prawie że tak. Oczywiście mogła się zdarzyć sytuacja, że monarcha mógł wykorzystać swoje uprawnienia i przejąć tę ziemię. Natomiast no, w przypadku Rzeszowa tak nie było. Rzeszów w zasadzie do rozbiorów, czyli do połowy wieku XVIII, był miastem prywatnym przez cały swój okres funkcjonowania.
Porozmawiajmy teraz o Rzeszowie czasów nowożytnych. To okres Ligenzów i Lubomirskich. Za czasów Ligenzy wybudowano rzeszowskie obwarowania, przebudowano układ komunikacyjny, rozpoczęto budowę obiektów takich jak zamek i klasztor ojców Bernardynów. Wydaje się, że to czas potężnego rozwoju Rzeszowa.
Dokładnie. Rzeszów w okresie władztwa Ligenzy, później Rzeszów Lubomirskich, to miasto niezwykle intensywnie rozwijające się. Pamiętajmy, że miasta prywatne rządziły się się swoimi prawami, ale też właściciele tych miast, właściciele, możnowładcy, rycerstwo dbało o te tereny, ponieważ to miasto przynosiło im dochody, czyli dzięki bogaceniu się miasta pomnażali swoje majątki, stąd na przykład Ligenzowie czy Lubomirscy bardzo dbali o rozwój Rzeszowa. Zachowało się bardzo dużo śladów materialnych po inicjatywie obu tych możnych rodów, czyli Ligenzów i Lubomirskich. Wiele z nich widoczne jest na co dzień. Mamy chociażby Zamek Rzeszowski, mamy Pałacyk Letni, mamy klasztory Bernardynów, mamy klasztor nieco późniejszy, ale jednak klasztor, były klasztor Pijarów. Także tych śladów materialnych, architektonicznych w przestrzeni Rzeszowa jest bardzo dużo. Bardzo dużo zachowało się także, że się tak wyrażę, pod ziemią, którą odkrywają właśnie archeolodzy podczas prac wykopaliskowych.
A jak wówczas żyło się mieszkańcom?
Rzeszów był miastem rzemieślniczo-handlowym, głównie opartym na produkcji rzemieślniczej, produkcji tu również rolnej. Z prowadzonych badań archeologicznych, a także ze źródeł pisanych wiemy, że mieszkańcom żyło się dobrze. Było to miasto dobrze rozwijające się, perspektywiczne. Oczywiście zagrożone wieloma różnymi zagrożeniami, przede wszystkim najazdami Tatarów, którzy tutaj zagrażali ze wschodu, no ale tutaj dzięki między innymi właśnie Ligenzom miasto zostało na tyle dobrze ufortyfikowane, że było w stanie odeprzeć najazdy Tatarów czy innych wojsk, które zagrażały temu terenowi.
Czy Rzeszów był na tyle atrakcyjną lokalizacją, że przyjeżdżali tutaj ludzie z zewnątrz, osiedlali się, zakładali swoje biznesy?
Tak, Rzeszów był atrakcyjną lokalizacją, był przede wszystkim miastem młodym, rozwijającym się, miastem prywatnym, które sprzyjało osadnictwu osób zagranicznych. Zresztą w źródłach pisanych zachowało się wiele nazwisk mieszczan, nie pochodzenia lokalnego, ale pochodzenia zewnętrznego. Ściągali tutaj mieszczanie z Krakowa, z Biecza, z Przemyśla, z innych okolicznych miejscowości, zakładali tu swoje biznesy, produkowali chociażby wytwórczość rzemieślniczą, także tak było to dla nich bardzo opłacalne. Zresztą prywatni właściciele o to również dbali.
Pójdźmy zatem dalej. Jak rozwijał się Rzeszów po okresie panowania Ligenzów i Lubomirskich?
No, Rzeszów rozwijał się w miarę dobrze w tym okresie. Nadal był miastem dostatnim, aczkolwiek sytuacja ogólna miasta wiązała się z sytuacją również Królestwa Polskiego. Wiadomo, że po potopie szwedzkim cała ogólna sytuacja mieszczaństwa w Polsce była nieporównywalnie gorsza od tej sytuacji wcześniejszej, czyli z wieku XV, XVI i z pierwszej połowy wieku XVII. Natomiast Rzeszów dzięki wsparciu lubomirskich nadal był miastem bardzo dobrze rozwijającym się. Wiemy to chociażby po źródłach pisanych, wiemy również na podstawie badań archeologicznych, gdzie chociażby wymieniano drogi w obrębie miasta. W tym czasie położono nowe nawierzchnie na ulicy 3 Maja, na ulicy Kościuszki czy ulicy Grunwaldzkiej. Te nawierzchnie zostały odkryte w czasie badań archeologicznych w latach 2017-2021. Rozbudowywała się przecież architektura w wieku XVII, wieku XVIII, no bo mamy rozbudowywany wspaniały Zamek Lubomirskich, mamy rozbudowę poszczególnej architektury. Natomiast miasto wraz z ogólną sytuacją kraju powoli się stagnowało, powoli ten rozwój się hamował. No i późniejsze okresy zaborów to jest dobry rozwój, aczkolwiek nie był to tak dynamiczny rozwój jak w okresie wcześniejszym. Natomiast Rzeszów stawał się ważnym okręgiem administracyjnym i administracyjnym tego regionu.
A skąd wzięła się nazwa Rzeszów? Bo jest kilka hipotez na ten temat.
To jest trudne pytanie, ponieważ historycy, językoznawcy do końca nie wiedzą, skąd ta nazwa się wzięła. Część przypuszcza, że może to być nazwa pochodzenia wschodniego, ruskiego, związana właśnie z prowadzonym w tym czasie działalnością osadniczą książąt ruskich. Inni z kolei przypuszczają, że ona ma pochodzenie niemieckie. Tutaj się jakieś takie skojarzenia z Rzeszą nasuwają. Część też osób przypuszcza, że to słowo Rzeszów pochodzi od Rzecha, czyli legendarnego założyciela miasta, być może właśnie poprzedzającego miasto magdeburskie lokowane przez Kazimierza Wielkiego. Także jest to trudne pytanie. Myślę, że w przyszłości historycy i językoznawcy będą się musieli nagłębić nad tym zagadnieniem. Natomiast, co interesujące, no już w źródłach, jeżeli idzie o antykwa Rzeszów, no to o tym starym Rzeszowie mowa jest w źródłach XV-wiecznych, czyli to staromieście, stary Rzeszów, no jest tą nazwą też starą, która poprzedzała to miasto lokacyjne.
Wróćmy teraz do badań archeologicznych. Jakie były ich początki i jakie najważniejsze odkrycia przyniosły?
Początki badań archeologicznych w Rzeszowie to oczywiście odkrycia przypadkowe. Między innymi w latach 30. 40. mieliśmy do czynienia z przypadkowymi znaleziskami w obrębie Starego Miasta, głównie dawnej nawierzchni drewnianej. Te odkrycia opisywał Franciszek Kotula. Natomiast rzeczywisty taki rozwój badań archeologicznych w obrębie Starego Miasta Rzeszowa, czyli tego ścisłego centrum, na terenie którego znajduje się stanowisko Rzeszów 17, to przede wszystkim okres działania Rzeszowskiej Fundacji Archeologicznej, czyli od 2017 do 2021. To były cztery lata intensywnych badań archeologicznych w obrębie ulic 3 Maja, następnie w obrębie ulicy Kościuszki i ulicy Grunwaldzkiej. One doprowadziły do odkrycia wielu elementów Starego Rzeszowa, między innymi kilkupoziomowej nawierzchni drewnianej, gdzie najstarsze poziomy tej nawierzchni datowane są na połowę wieku XVII, a najmłodsze na początek wieku XIX, no bo to jest brukowana ulica z tak zwanych kocich łbów. Natrafiono również, co bardzo ważne, na relikty bramy murowanej, znajdującej się na ulicy Grunwaldzkiej i wchodzącej w element fortyfikacji Rzeszowa, no i liczne pozostałości wewnętrznej zabudowy, czy to kamienic, czy elementów odwadniających, odprowadzających wodę. W obrębie ulicy 3 Maja natrafiono także na cmentarz, który niegdyś otaczał istniejący kościół farny, więc tych odkryć było bardzo dużo i one wiele nowych informacji wniosły do historii tego miasta.
Nad czym teraz pracują archeolodzy? Jakich jeszcze znalezisk możemy spodziewać się w Rzeszowie?
Spodziewać się możemy jeszcze bardzo wielu rzeczy, ponieważ Rzeszów tak naprawdę pod kątem badań archeologicznych jest jeszcze miastem stosunkowo słabo rozpoznanym. Wciąż wiele pytań jest odnośnie chociażby rynku i zabudowy przyrynkowej. Do odkrycia pozostają chociażby dwie pozostałe bramy miejskie, które wymieniane są w źródłach. Ulice prowadzące na wschód, czyli ulice wychodzące z rynku w kierunku dzisiejszej ulicy Targowej, ulicy Mickiewicza. Do badań pozostaje chociażby rejon Zamku Rzeszowskiego, który wciąż nie jest do końca rozpoznany. W ostatnich latach mieliśmy niewielkie badania, które pozwoliły na odkrycie jakichś elementów murowanych, być może związanych z fortyfikacjami wznoszonymi przez Lubomirskich. Te wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. Także tych pytań jest bardzo dużo. No, wciąż poszukuje się chociażby w Rzeszowie grodziska wczesnośredniowiecznego, co do którego lokalizacji nie jesteśmy pewni. Jest kilka potencjalnych miejsc, między innymi właśnie w Staromieście, czyli rejon dzisiejszego szpitala. Tamto grodzisko mogło się znajdować. Inną lokalizacją jest chociażby ulica zwana Grodzisko. Tam według Franciszka Kotuli miał znajdować się obiekt wczesnośredniowieczny. Jest bardzo zagadkowy chociażby kopiec Konfederatów Barskich na Pobitnie, który również wymaga badań archeologicznych. Także tych rzeczy do odkrycia w Rzeszowie pozostaje jeszcze wiele. No i miejmy nadzieję, że przy okazji różnych prac będzie również postępować archeologia i uda się natrafić na kolejne elementy Starego Miasta.
Jak wyglądają takie badania archeologiczne? Odnajdujecie rozmaite artefakty, pozostałości różnych budowli, ale nie można ich tak sobie zostawić, trzeba je po prostu zakopać.
Tak, badania archeologiczne to pewien proces. Oczywiście on się zaczyna z punktu formalnego od uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań. Takie badania powinny być również poprzedzone kwerendą, która rozpozna czy to wcześniejszy stan badań stanowiska, czy historię danego obiektu, no bo na tej podstawie my też musimy rozmieścić wykopy i tak dalej, i tak dalej. Często te badania w dzisiejszych czasach poprzedzone są również badaniami nieinwazyjnymi, chociażby georadarem, czy metodą elektrooporową, gdzie my jesteśmy w stanie bez ingerencji w ziemię poszukiwać pewnych struktur, które potencjalnie mogą być obiektami archeologicznymi. Natomiast potem, kiedy przystępujemy już do prac w terenie, no to rozpoczyna się taka żmudna praca archeologa, czasami przy użyciu koparki, jeżeli trzeba ściągnąć te wierzchnie warstwy ziemi, te współczesne nasypy, a później już łopatami, szufelkami zaczynamy eksplorować poszczególne obiekty. Tutaj trzeba się wykazywać cierpliwością, chociażby przy okazji pochówków, które muszą być bardzo skrupulatnie wyczyszczone. No i każdemu odkryciu, każdemu odsłoniętemu elementowi, czy to architektury, czy obiekt, tak zwanemu obiektowi archeologicznemu, oczywiście po jego wyczyszczeniu towarzyszy dokumentacja, czyli zrobienie odpowiedniej fotografii, wykonanie rysunku na papierze milimetrowym. Dzisiaj masowo wykorzystuje się chociażby dokumentację lotniczą z drona. Natomiast później po odkryciu, w zależności od skali odkrycia, prowadzone jest już postępowanie w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, czyli z reguły wykopy się zasypuje, elementy architektoniczne się zabezpiecza jakimś na przykład materiałem, który izoluje od wilgoci, od mrozu, wykopy zasypuje się piaskiem czy też urobkiem, natomiast jeżeli odkrycie jest na tyle cenne, no to tutaj w uzgodnieniu z władzami konserwatorskimi, z inwestorem można rozpocząć przygotowania do, czy to rekonstrukcji obiektu, czy do jego prezentowania w formie jakiejś tam przestrzennej, na przykład na ulicy 3 Maja jest tak zwane okno czasu, gdzie prezentowane są dawne nawierzchnie odkryte w 2017 roku. Ale archeolodzy później wracają też do gabinetu i te wszystkie pozyskane materiały są myte, segregowane, czyszczone, sporządzana jest ich dokumentacja rysunkowa, fotograficzna, no i później następuje etap analizy, opracowania, sprawozdania z badań, no i publikacji, czyli jest taki pełen proces prowadzenia badań archeologicznych.
A który okres pańskim zdaniem był najważniejszy dla rozwoju Starego Rzeszowa?
Jeżeli idzie o rozwój Starego Rzeszowa, no to na pewno tutaj ten okres przedlokacyjny był kluczowy, ponieważ miasto w tym czasie, czy ta osada przedlokacyjna powstawała i tutaj mamy zalążek w ogóle historii miasta. Oczywiście Rzeszów, należy pamiętać, to nie jest takie miasto, że, czy taki obszar, że w XIII czy tym X wieku pojawia się osadnictwo i nagle pojawia się tutaj człowiek. To osadnictwo jest tutaj od czasów bardzo dawnych, od paleolitycznych. Tym zajmują się archeolodzy prowadzący badania chociażby nad epokami pradziejowymi, paleolitem, neolitem, okresem późniejszym. Natomiast dla historii miasta najbardziej kluczowym był ten okres przedlokacyjny, ponieważ on rozpoczął tak jakby historię samego Rzeszowa, a takim punktem kluczowym w jego przekształceniu i późniejszym rozwoju było właśnie nadanie dokumentu lokacyjnego, który był takim aktem prawnym rozpoczynającym, że tak powiem, funkcjonowanie miasta. To od niego się wszystko zaczynało i na podstawie tego dokumentu właściciele Rzeszowa, czyli Jan Pakosławic i jego następcy, mogli później rozwijać to miasto.
A o tym wszystkim opowiadał Państwu archeolog i muzealnik Paweł Kocańda. Dziękuję Panu pięknie.
Dziękuję również.